Paryż, Radio France International. Piątek, 4 sierpnia, minęła godzina 18. Z paryskiego studia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Mozza Popowska i technik Minguyen Bui. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Przypomnę jeszcze na wstępie, że 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, zginął Krzysztof Kamil Baczyński, największy polski poeta od czasów Słowackiego. A teraz już skrót najważniejszych wiadomości dnia. Izrael nasilił bombardowania Libanu. Najkrwawszy atak rakietowy dotknął libańskie zabudowania celne na granicy z Syrią. Raul Castro twardo trzyma ster rządów na Kubie. Klęska suszy na Litwie. Wyroki na działaczy organizacji Partnerstwo na Białorusi. Na Słowacji rządzić będzie koalicja lewicy i skrajnej prawicy, zatwierdził ją słowacki parlament. To były informacje dnia, a oto program naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wraz z Katarzyną Zawicką i Krzysztofem Rutkowskim przegląd prasy i komentarz europejski. Następnie nowości filmowe Anny Rzeczyckiej, naukowa kronika Eureka Piotra Rosochowicza, potem magazyn literacki Sylwii Gibbs i letnie powtórki notatnika paryskiego Marka Brzezińskiego i postscriptum Stefana Rigera. Czas na rozwinięcie wiadomości dnia. Nazajutrz po pogróżkach Hezbollahu, który zagroził uderzeniem na Tel Awiw, Izrael nasilił ostrzał Libanu. Co najmniej 29 osób zostało zabitych w wyniku działań lotnictwa izraelskiego w różnych rejonach kraju, informuje AFP. Dotknięte zostały również regiony zamieszkałe przez chrześcijan, które dotychczas pozostawały nietknięte. Najkrwawszy nalot, w którym zginęły co najmniej 23 osoby, dotknął zabudowania urzędu i służb celnych na granicy syryjskiej. Bilans tego ostrzału rakietowego mógłby wzrosnąć, pisze AFP. Na podstawie źródeł ratunkowych wiele osób znajduje się wciąż pod gruzami budynków. 5 libańskich cywilów poniosło śmierć w czasie izraelskiego nalotu na 4 mosty na północy Bejrutu, a jeden żołnierz zginął na południu libańskiej stolicy. Armia izraelska, która posuwa się na północ, straciła 2 żołnierzy. Armia przygotowana jest na szybkie przejęcie kontroli nad Libanem Południowym do linii na rzece Litani, położonej od 5 do 30 kilometrów, zależnie od miejsca, od granicy z Izraelem. Jednak, jak komentuje AFP, kierownictwo izraelskie wie, że potrzeba jeszcze wielu dni dla osiągnięcia stawianego przed armią celu. 2 cywilów zginęło ponadto w północnym Izraelu w ostrzale rakietowym dokonanym przez libański Hezbollah, poinformowały izraelskie służby ratownicze i policja. Byli również ranni. Pierwsza ofiara śmiertelna, kobieta, pochodziła z zamieszkanej przez arabskich druzów miejscowości Magar. Pociski spadły ponadto na Safed i Kiryat Szmone. W ostatnim mieście rakieta uderzyła w samochód, raniąc kilku jadących nim ludzi. Jedna z tych osób w stanie ciężkim zmarła po południu. Prezydent Emil Lahoud oskarżył Izrael, że ów chce zagłodzić ludność cywilną Libanu, nasilając blokadę kraju i bombardując drogi i mosty. Usiłując zagłodzić libańskich cywili, Izrael chce wywrzeć nacisk na rząd w Bejrucie, by przystał na jego żądania, oświadczył prezydent Libanu. Oświadczenie to wydano po bombardowaniu przez izraelskie samoloty mostów i dróg na północnych chrześcijańskich przedmieściach Bejrutu i ostrzelaniu rakietami głównej arterii komunikacyjnej północ-południe, łączącej Liban z Syrią. W wyniku nalotu zginęło 5 cywili, jak już mówiliśmy, a podróż między przedmieściami jest coraz trudniejsza. Na apel radykalnego lidera szyitów irackich Moktada Sadra kilkuset manifestantów zgromadziło się na ulicach Bagdadu, wyrażając swoje poparcie dla libańskiego Hezbollahu, wymachując flagami z irackimi, libańskimi i żółtymi sztandarami Hezbollahu. Demonstranci przybyli na miejsce manifestacji do północno-wschodniej dzielnicy Bagdadu Sadr City autobusami z całego kraju. Po zakończeniu demonstracji jej uczestnicy rozeszli się bez incydentów. W sferze dyplomatycznej wysoki przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Stanu David Welch i chiński wysłannik specjalny powinni przybyć na Bliski Wschód w nadchodzący weekend. Stany Zjednoczone zapewniły, że uchwalenie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji w sprawie Libanu jest kwestią dni i poprosiły swoich dyplomatów, aby pracowali przez cały weekend, jeśli żadne rozwiązanie nie zostanie ustalone w piątek. Jesteśmy bliscy uzyskania porozumienia, powiedziała amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice, uznając, że jest to kwestia dni. Chcemy jak najszybszego zakończenia tego konfliktu, ale musi się to odbyć w sposób, który faworyzować będzie trwały pokój, powiedziała pani Rice. Tu pary szeryfi. Władze kubańskie twierdzą, że Raul Castro twardo trzyma ster rządów na Kubie. Krzysztof Rutkowski.
Centralny organ komunistów kubańskich, Dziennik Granna, napisał w piątek, że brat Fidela Castro, Raul, sprawuje pełnię władzy na wyspie, przewodzi narodowi i dowodzi armią kubańską. Nowe informacje w sprawie zdrowia Fidela Castro nie zostały podane. Nie wiadomo zatem, w jakim stanie znajduje się Fidel. Wiadomo jedynie, że nie pokazał się publicznie od blisko 2 tygodni. Ten sam komunistyczny organ uznał wypowiedź prezydenta Busha o ewentualnych przemianach ustrojowych na Kubie w kierunku demokracji za nieakceptowalny. Dziennik stwierdził, że na Kubie panuje całkowity i niezmącony spokój oraz że słowo przemiany, cytuję, nie mieści się w słowniku Kubańczyków. W czwartek wieczorem przewodniczący komunistycznej młodzieży kubańskiej oświadczył z kolei, że prezydent Stanów Zjednoczonych myśli o obaleniu legalnej władzy na Kubie siłą, ale jego wezwania są daremne.
Tu pary szeryfi. Z powodu przedłużającej się suszy rząd Litwy ogłosił stan klęski dla rolnictwa. Pozwoli to na wyrównanie strat poniesionych przez rolników, szacowanych na blisko 620 milionów litów, 180 milionów euro. W ramach rekompensat rząd zamierza wyasygnować około 250 milionów litów, 72 miliony euro. Według minister rolnictwa pani Kazimiery Prunskiene, rolnicy mogą też liczyć na wcześniejsze otrzymanie unijnych dopłat bezpośrednich. Z obliczeń litewskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, że zbiory w tym roku będą mniejsze o około 30%. Początkowo stan klęski zamierzano ogłosić w całym kraju, jednakże po zapoznaniu się z danymi meteorologów, Straży Pożarnej i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska poprzestano na sektorze rolniczym. Pierwsza dekada sierpnia na Litwie będzie deszczowa, aby susza ustąpiła, powinno padać przez co najmniej tydzień. Tu pary szeryfi. Kolejne wyroki na działaczy opozycji zapadły na Białorusi. Krzysztof Rutkowski.
Po procesach przy drzwiach zamkniętych zapadły w Mińsku białoruskim wyroki na działaczy organizacji pozarządowej Partenariat. Oskarżeni zostali przez reżim Łukaszenki o przygotowywanie zamachu stanu przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Mikołaj Astrejko, szef organizacji, został skazany według relacji dziennikarza AFP na karę 2 lat więzienia. Timofiej Dranczuk dostał rok więzienia. Dwoje innych członków tej samej organizacji, Enira Bronickaja i Aleksander Szałajko, zostali skazani na 6 miesięcy więzienia. Procesy toczyły się, jak przed chwilą wspomniałem, przy drzwiach zamkniętych. Publiczność została wpuszczona na salę tylko na odczytanie wyroków. Najpierw członkowie partenariatu zostali oskarżeni o niezarejestrowanie swojej organizacji, która zajmowała się wyznaczaniem niezależnych obserwatorów podczas wyborów prezydenckich na Białorusi. Następnie białoruska KGB oskarżyła działaczy o przygotowanie przewrotu politycznego. O wyrokach poinformował Białorusinów szef KGB w państwowej telewizji.
Tu Paryż, Ryfi. 17 rosyjskich żołnierzy poniosło śmierć od początku tego roku w wyniku znęcania się starszych rangą nad poborowymi. Informacje te podał oficjalnie do wiadomości prokurator generalny Jurij Czajka. Katarzyna Zawicka.
Praktyka znęcania się nad poborowymi znana jest nie tylko w wojsku rosyjskim. Tam jednak stosowane jest w nadzwyczajnym wymiarze i nic nie wskazuje na to, żeby były szanse zmiany na lepsze. Do 17 zabitych trzeba dodać jeszcze ponad 100, którzy mają poważne problemy zdrowotne. Nowością jest tylko fakt podania tego bilansu do wiadomości publicznej. Jeszcze w lutym minister obrony Siergiej Iwanow usiłował minimalizować ten problem i oskarżył media o przesadzanie. Musiał on zabrać głos w tej kwestii po głośnej sprawie szeregowca Andrzeja Syczewa, którego starsi rangą koledzy tak pobili, że trzeba było mu amputować obie nogi oraz genitalia, aby powstrzymać gangrenę. Minister Iwanow, usprawiedliwiając ten barbarzyński akt, stwierdził wtedy, że otrzęsiny, czyli wprowadzanie nowych do uformowanych już społeczności, stosowane są od najmłodszych lat. Nawet w przedszkolu niektóre panie przedszkolanki znęcają się nad dziećmi. Takie jest nasze społeczeństwo i tak to już jest, skonstatował Siergiej Iwanow. Najwyraźniej obecny prokurator generalny nie zgadza się z tym fatalizmem. W roku ubiegłym, zdaniem prokuratury, 550 rosyjskich oficerów zostało skazanych za bicie żołnierzy. Poza przemocą fizyczną stosowaną wobec poborowych, są oni narażeni na najróżniejszego rodzaju poniżenia oraz gwałty. Każdego roku setki żołnierzy w armii rosyjskiej próbują popełnić samobójstwo, tysiące zaś dezerterują.
Mówi Paryż, RFI. Zgodnie z oczekiwaniami rząd nowego premiera Słowacji, Roberta Fico, zyskał dziś bez trudu zaufanie posłów. Przed mikrofonem nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Za wnioskiem o udzielenie wotum zaufania gabinetowi Roberta Fico opowiedziało się 80 posłów koalicji rządowej. Przeciw było 55 opozycyjnych deputowanych. 15 parlamentarzystów zabrakło, wśród nich lidera współrządzącego ruchu na rzecz demokratycznej Słowacji, ekspremiera Władimira Meciara. Pan przewodniczący nie mógł zaparkować, tłumaczył swego szefa poseł Jan Kowarczyk. Wynik głosowania nie był dla nikogo zaskoczeniem. Dziwić mogła raczej tak wysoka frekwencja w izbie, jako że debata nad ekspoze szefa rządu zakończyła się dopiero o 3 w nocy, a głosowanie było już rano. Po co ten pośpiech? Pytali się posłowie opozycji, a Tomasz Galbawy zażądał nawet żartem nowelizacji kodeksu pracy, bo 24-godzinny czas pracy to za dużo nawet dla posła. Opozycyjni parlamentarzyści dobrze jednak wykorzystali przysługujący im czas, by nowej koalicji socjaldemokratycznej partii Smer premiera Fico z populistami ekspremiera Meciara oraz nacjonalistami ze Słowackiej Partii Narodowej wytknąć wszystko, co się dało, a przede wszystkim sprzeczności między obietnicami socjalnymi dla niemal wszystkich grup społecznych, a środkami na ich pokrycie. Najpierw zaatakował były premier Mikulasz Dzurinda. Nie macie priorytetów, bo nie macie wizji Słowacji, mówił. Zarzucił swemu następcy Fico destrukcję i wycofywanie się z reform, przede wszystkim z reformy podatkowej. Zamiar odejścia od podatku liniowego, zapowiedź prowadzenia podatku dla milionerów, nazwał karą dla tych, którzy odnieśli sukces. Stwierdził, że ekipa Fico nie będzie w stanie wypełnić kryteriów z Maastricht. Dzurindę wsparł liczbami jego partyjny kolega i były minister finansów Iwan Miklosz, punktując nowej ekipie, ile będzie kosztować realizacja poszczególnych zapowiedzi. Łącznie wydatki wzrosną o dziesiątki miliardów koron, wpływy najwyżej o 2,5 miliarda, mówił eksminister. Wyszło mu w końcu, że w zależności od tego, czy rzeczywiście zostanie zrealizowane to, co obiecane, deficyt budżetowy może osiągnąć nawet 100 miliardów koron, czyli 2,5 miliarda euro. To by było 6% produktu krajowego brutto, a zatem solenne zobowiązanie nowego rządu, że Słowacja przystąpi do strefy euro już w roku 2009, trzeba by między bajki włożyć. Ale były jeszcze mocniejsze zarzuty. Poprzedni minister sprawiedliwości, Daniel Lipschitz, powiedział, że ten rząd jest bardzo miły dla przestępców. Oprócz terminu gabinet przyszłości, można by go nazwać rządem przyjaznym mafii. To rząd niekompetentny, niesuwerenny i zapatrzony w przeszłość, powiedział. W odpowiedzi usłyszał, że najwięcej do powiedzenia mają głupcy. To słowa klasyka czeskiego pisarza Józefa Czapka, a cytował je szef klubu Słowackiej Partii Narodowej Rafael Rafaj. Tak czy owak, wielogodzinna przepychanka w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej wiele nie zmieniła, bo też zmienić nie mogła. Teraz zostaje już tylko czekać na skutki, jakie przyniosą Słowacji jej nowe rządy. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
To Paryż RFI. Na koniec coś lekkiego. Najdłuższy poemat świata skomponował Francuz. Dzieło Rozwinięto w miejscowości Champier. Krzysztof Rutkowski.
Rozwinięto, ponieważ autor poematu, 30-letni pisarz publiczny z Lyonu, Patrick Huet, umieścił dzieło na beli materiału liczącej 994 metry i 10 centymetrów długości. Bela materiału z najdłuższym poematem świata została rozwinięta za pomocą ciągnika w miejscowości Champier w południowo-wschodniej części kraju. Poemat nosi tytuł Pole nadziei dla świata tego i jest twórczym rozwinięciem w rymowanych akrostychach kolejnych rozdziałów powszechnej deklaracji praw człowieka i obywatela. Autor stwierdził w wywiadzie dla AFP, że Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela jest najbardziej inspirującym i najważniejszym dziełem dla artysty, któremu bliskie są dalsze losy ludzkości. Patrick Hue dodał, że poczuł natchnienie w roku ubiegłym i pod wpływem wewnętrznej siły postanowił wypowiedzieć się w ten sposób o największych bolączkach nękających współczesny świat. Cały poemat waży 110 kg i liczy 7547 wersów. Rekord poetycki liońskiego pisarza publicznego i natchnionego artysty został wpisany już do Księgi Guinnessa. Patrick Hue zapowiada, że będzie swe dzieło pokazywał w różnych miastach Francji.
To był dziennik, mówi Paryż Radio France International. Czas na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka.
Dzisiejsza prasa paryska jest wyjątkowo dobrym odzwierciedleniem tego, co dzieje się w polityce. Pełno w niej tematyki bliskowschodniej, ale wszystko jakby kręciło się w kółko, czy raczej w błędne koło, z którego wyjścia nie widać. Cahal mnoży natarcia na Hezbollah i w oczekiwaniu na przybycie sił międzynarodowych wytycza 10-kilometrową strefę bezpieczeństwa, czytamy w Liberation. A oto kilka innych tytułów z tego dziennika. Nasrallah na panteonie sprawy arabskiej, zakazać ataków wymierzonych przeciwko cywilom. To pobożne życzenie przewodniczącego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W ONZ-cie Waszyngton i Paryż posuwają się do przodu i znowu cofają. To jest właściwie kwintesencja tego, co w sprawie Libanu dzieje się na arenie międzynarodowej. Le Figaro przypomina, bo trudno byłoby powiedzieć, że informuje, że armia izraelska mnoży ataki w Libanie, a Hezbollah grozi uderzeniem na Tel Awiw. No i jeszcze, że Francja jest samotna w swym bojkocie Syrii. Najwyraźniej reszta świata dyplomatycznego uznała, że rozwiązanie francuskie nie jest jedynym słusznym, a nawet, że nie jest słusznym w ogóle i nie tędy droga. Popołudniowy Le Monde również nie przynosi żadnych odkrywczych haseł, podobnie jak Liberation pisze o braku porozumienia między Paryżem i Waszyngtonem w sprawie możliwych dróg wyjścia z kryzysu. Katolickie La Croix przypomina, że na świecie cały czas toczy się kilka innych wojen. Afganistan, inny front walki z terroryzmem. Pod tymi wszystkimi tytułami jednak nie kryje się nic nowego, nic, o czym byśmy jeszcze nie wiedzieli. Natomiast dzisiaj Liberation nadrabia wczorajsze opóźnienie i pod tytułem Pomarańczowa rewolucja przechodzi w czerwoną na Ukrainie, pisze o mianowaniu prezydentem prorosyjskiego kandydata Wiktora Janukowycza. Juszczenko zdecydował się na ten kompromis, aby wyjść z kryzysu politycznego, który trwa na Ukrainie od marca, czytamy w Liberation. W zamian za to Janukowycz obiecuje nie zmieniać prozachodniej polityki przyjętej przez Kijów po pomarańczowej rewolucji, która miała miejsce jesienią 2004 roku. Dawni rywale skazani zostali na porozumienie, aby uniknąć rozwiązania parlamentu. Zawarty przez nich Pakt Jedności Narodowej dokładnie określa, z czego każda ze stron musi zrezygnować. I tak Ukraina nie oddali się od Zachodu, ale za to jej ewentualne wejście do NATO zostanie poddane pod głosowanie w referendum. W polityce wewnętrznej Ukraina nie stanie się federacją i jedynym oficjalnym językiem kraju będzie ukraiński. Liberation przypomina, że pakt został podpisany przez Partię Regionów, Partię Prezydencką Nasza Ukraina i socjalistów, którzy początkowo byli sprzymierzeńcami pomarańczowych, ale w ostatnim miesiącu przeszli do obozu Janukowycza. Nie podpisała go natomiast była premier i były towarzysz broni Juszczenki Julia Tymoszenko, która porozumienie to uważa za akt kapitulacji ruchu, który doprowadził do upadku były reżim prezydenta Kuczmy. A Janukowycz był właśnie pupilkiem i miał zostać następcą Kuczmy. Tym samym partia Julii Tymoszenko przeszła do opozycji. Zwolennicy paktu utworzą zaś wielką koalicję. Juszczenko, ogłaszając swoją decyzję, motywował ją dobrem państwa i wolą utrzymania jego jedności. Pomarańczowa rewolucja dała większą władzę parlamentowi i rządowi kosztem władzy prezydenckiej, pisze Elendy Pik-Popowicz w Liberation. Przyniosła wolność wypowiedzi, ale nie zmieniła mentalności i zachowań. Kraj jest wyraźnie podzielony na dwie części. Zachodnią, gdzie panuje język ukraiński i sympatie prozachodnie, oraz wschodnią z rosyjskim i prorosyjskimi tendencjami. Deputowani gotowi są w każdej chwili zmienić obóz, a klasa polityczna postępuje zgodnie z zasadami świata biznesu. I to najprawdopodobniej właśnie na płaszczyźnie biznesu Partia Regionów i Nasza Ukraina znajdą najłatwiej porozumienie. W obu bowiem znajduje się pewna liczba ukraińskich oligarchów. Mianowaniem Janukowycza na premiera niewątpliwie zachwycona jest Moskwa. Ambasador Rosji w Kijowie skwitował to stwierdzeniem, że stanowi ono gwarancję stabilności i jedności kraju. Dla Rosji ma to szczególne znaczenie. Z prorosyjskim premierem Ukraina przestanie być przeszkodą dla rosyjskiego gazu, a przede wszystkim należy się spodziewać znacznej poprawy dwustronnych stosunków. Pomarańczowy koszmar obecnie w Moskwie może już tylko bawić, jak stwierdził jeden z doradców na Kremlu. Z drugiej strony przyjęcie urzędu premiera świadczy również o przyjęciu przez niego kompromisu, a niektórzy w Moskwie mieli nadzieję, że Janukowycz będzie walczył z pomarańczowymi aż do zwycięstwa. Rozczarowani jego ustępstwem rosyjscy ultranacjonaliści zaproponowali podział Ukrainy. Zachodnia miałaby pozostać ze swymi europejskimi chimerami, wschodnia i południowa zaś zostałyby przyłączone do Rosji. Ale żeby do tego doprowadzić, należało raczej pogłębiać kryzys i destabilizację Ukrainy. Z tego punktu widzenia rozejm zawarty przez Juszczenkę i Janukowycza nie jest dla Rosji dobrą nowiną. Nie ulega wątpliwości, że Rosja będzie pilnie śledzić, co się dzieje u jej sąsiada. Prorosyjski Janukowycz bierze odwet w Kijowie, to tytuł z Le Figaro. Półtora roku po pomarańczowej rewolucji prezydent Juszczenko pogodził się z tym, co od początku było nieuniknione. W tym samym Le Figaro znajdujemy jeszcze jeden artykuł poświęcony byłej Europie Wschodniej. Jest on dramatyczny i może zmienić bieg historii, chociaż osoby nieświadome zagrożenia mogą sobie z tego nie zdawać sprawy. Tytuł jego brzmi: w Moskwie zabrakło wódki. Na szczęście to najprawdopodobniej brak tymczasowy, bo wynikający z reformy podatkowej, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że państwo rosyjskie tym razem nie upadnie.
Paryską prasę przejrzała Katarzyna Zawicka. Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
We wczorajszym wydaniu Nowości Europejskich zwracałem uwagę naszych słuchaczy na wykład Timothy Gartona Asha, znanego dobrze w Polsce i na całym kontynencie brytyjskiego historyka, wykład wygłoszony w Oxfordzie w kaplicy Mansfield College. Powracam do tego niezwykle interesującego wykładu, by przedstawić kolejne jego wątki. Timothy Garton Ash zastanawiał się w swym wykładzie nad pytaniem prostym i zasadniczym. Czy istnieją moralne fundamenty Europy? Doszedł do wniosku, że takim fundamentem już niekoniecznie jest chrześcijaństwo, chociaż przez wieki było. Już nie bardzo z prostego powodu współczesna Europa staje się coraz mniej chrześcijańska i coraz bardziej laicka, a jeśli religijna, to coraz bardziej muzułmańska. W dalszych partiach swego odczytu Timothy Garton Ash zastanawiał się, czy za moralny fundament wspólnej Europy można uznać tradycję oświecenia, która w projekcie Konstytucji Europejskiej przygotowanej przez byłego prezydenta Francji Valériego Giscarda d'Estaing zajmowała naczelne miejsce. Timothy Garton Ash rozpoczął od pytania prostego, które historyk nie mógł nie zadać. No dobrze, jeśli chcemy uznać oświecenie za fundament, przynajmniej narracyjny, konstrukcji europejskiej, to musimy najpierw spytać, o jakie oświecenie chodzi. Francuskie, brytyjskie, niemieckie, a może polskie? Dlaczego oświecenie tak bardzo przypadło do gustu autorowi projektu Konstytucji Europejskiej? Bo oświecenie kojarzy się najchętniej z prawami człowieka i ze świeckością, laicyzacją, rozdziałem kościoła od państwa. Dobrze, ale jeśli przyjrzymy się staranniej rzeczywistej sytuacji laickości państw Unii Europejskiej, to szybko się okaże, że Europa znajduje się daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi, w których ludzie wierzą w Boga na tysiące możliwych sposobów, ale w których obowiązuje całkowity rozdział kościołów i władzy. A w Unii Europejskiej? No, o Polsce nie mówimy. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Na wyspach obowiązuje wyznanie urzędowe, The Church of England, którego szefem jest monarcha lub monarchini. Elżbieta II jest głową kościoła anglikańskiego. Nawet w Szwecji, w państwie nieskończenie, jak wiadomo, postępowym, do roku 2000 obowiązywała religia państwowa. W Niemczech nadal i od zawsze obywatele Republiki Federalnej płacą to, co zwie się Kirchensteuer, czyli podatek na kościół, ściągany łącznie z podatkami od dochodów. Europa wyprzedza natomiast, zdaniem Timothy Gartona Asha, Stany Zjednoczone w innym, mianowicie w laickości, w świeckości. Europa uczyniła broń, świeckość na świeczniku, laickość stała się we Francji szczególnie, ale nie tylko we Francji, rodzajem agresywnej ideologii o zabarwieniu religijnym lub, jeśli wolimy, antyreligijnym. Agresywna laickość wystarczy, by stać się fundamentem moralnym Europy? Timothy Garton aż uważa, że nie. Trudno się z nim nie zgodzić. Europa przyciąga setki tysięcy młodych wyznawców islamu z różnych powodów. Ale kiedy młodzi muzułmanie w Europie osiądą, zaczynają jej nienawidzić i nią pogardzać. Za co i dlaczego? Nienawidzą i pogardzają w pierwszej kolejności z powodu jej agresywnej, sztandarowej, manifestacyjnej laickości, ateizmu, relatywizmu moralnego oraz tego, co wypada nazwać rozbuchanym hedonizmem. Wiadomo bardzo dobrze, że niektórzy muzułmanie do tego stopnia są zgorszeni, rozczarowani i wściekli z powodu rozczarowania wojowniczym hedonizmem i laickością Europy, że właśnie w Europie zostają terrorystami. Tak było z komórką Al-Kaidy w Hamburgu, która przygotowała zamachy z 11 września 2001 roku na Nowy Jork i na Waszyngton. Tak było z terrorystami marokańskimi, którzy przygotowali zamachy na kolejki w Madrycie. Tak było z mordercą Theo van Gogha. Do oksfordzkiego wykładu brytyjskiego historyka warto jeszcze będzie powrócić.
RFI, RFI. La Radio du Monde.
To był Krzysztof Rutkowski. Zaczynamy magazynową część naszej audycji. Nowości filmowe. Anna Rzeczycka.
Nazwisko Jean-Luc Godarda stało się z czasem równie mityczne, co nazwisko Picassa. Obaj zrewolucjonizowali sztukę XX wieku i nasze spojrzenie na nią. Godard, oferując nam dzieło na wskroś oryginalne, ale nieustannie czerpiące z wielkich dokonań przeszłości, zmienił nasz sposób patrzenia i słuchania filmów. Jego styl w sposób radykalny podważył klasyczną narrację i do obrazu oraz ścieżki dźwiękowej wprowadził cytaty z filozofów i poetów, płótna wielkich mistrzów malarstwa, wyjątki innych filmów. Wystawa Podróże w krainę utopii Jean-Luc Godard 1946-2006, którą artysta przygotował osobiście dla Centrum Pompidou w Paryżu, bliska jest w koncepcji i wymowie monumentalnej historii kina, zrealizowanej przez Godarda między 1988 a 1998 rokiem. Wytrąca ona zwiedzającego z obowiązującej zazwyczaj w takich wypadkach pasywności, zachęcając go do mnożenia własnych skojarzeń. W kakofonicznej atmosferze ludowego święta prezentowane są na tej wystawie filmy, ich fragmenty, nagrania, obrazy, przedmioty i wiele innych znaków, którym osoba zwiedzająca może, jeśli chce, nadać własny sens. Przy wejściu na ekspozycję Godard umieścił dwa drzewka oliwne. Czy są one znakami Grecji, ojczyzny tragedii i aluzją do filmu Pogarda, w którym w 1963 roku opowiadał historię filmowej adaptacji Odysei? A może symbolizują Palestynę, której poświęcony był film Ici et ailleurs, nakręcony przez Godarda w 1974 roku? Wszystkie interpretacje są możliwe i otwarte. Na wystawie Podróże w krainę utopii to świadome niedokończenie podjętych przez nią prac. Tak jakby Jean-Luc Godardowi zabrakło czasu, tak jakby opuścił teren budowy w przeddzień wernisażu, zostawiając za sobą rozsypane i niezamknięte dzieło. Na ścianach pozostały ślady ołówka, którym zaznaczono, gdzie należy umieścić eksponaty. Nie zdążono załatać dziur ani posprzątać gruzu z podłogi. Nie skończono też malowania ścianek działowych. Nie zwinięto niepotrzebnych ekranów. Wszystko zostało w nieładzie, w stanie wskazującym na coś, co określa się mianem work in progress. Podróże do krainy utopii pokazywane do 14 sierpnia w Beaubourgu zrodziły się z niezrealizowanego nigdy projektu innej wystawy – francuskie kolaże – archeologia kina według Jean-Luc Godarda, projektu zarzuconego, jak wyjaśnia sam filmowiec, z powodu trudności artystycznych, technicznych i finansowych. Temu niespełnionemu zamierzeniu poświęcona jest pierwsza sala aktualnej wystawy. Jej środkową część zajmują makiety niektórych z 9 wymyślonych przez Godarda sal dla poprzedniczki, czyli francuskich kolarzy. Artysta przyszpilił na nich kartki z tekstami Georges Bataille, André Malraux, Hanny Arendt i Emanuela Levinasa, reprodukcje dzieł malarskich, umieścił także projektor filmowy wyświetlający pierwszy film Charlie Chaplina. Wszystkie te elementy stanowią cząstki ogromnego puzzla, na który składa się i krata budowlana ze słynnym napisem, cytatem z Citizen Kane i tapczan, na którym umieszczony jest malutki rysunek Goi i 7 ekraników, na których wyświetlane są krótkie filmy nakręcone przez Godarda specjalnie dla wystawy. Najdłuższy z nich, prawdziwy, fałszywy paszport, pokazywany jest także na większym ekranie, umieszczonym tuż za modelem elektrycznego pociągu. Pociąg ten to zapewne aluzja do pociągu, którego wjazd na dworzec w La Ciotat wywołał pamiętną panikę wśród widzów pierwszej publicznej projekcji wynalazku braci Lumière w 1895 roku. Na ekspozycji w Centrum Pompidou Jean-Luc Godard przypomina nam także swych ojców duchowych, Fritza Langa, Roberto Rosselliniego, swych starszych braci w sztuce filmowej, Jean Renoira, Sacha Guitry, Roberta Bressona oraz przyjaciół Jacques'a Beckera i Jean-Pierre Melville'a. Oprowadzanie nas po historii siódmej muzy kończy w sali dedykowanej telewizji, która, jak ironicznie zauważa, próbuje przejąć we współczesnym świecie rolę mojżeszowych kamiennych tablic.
To były nowości filmowe Anny Rzeczyckiej. Tu Paryż, Radio France International. Nowości naukowe. Eureka, Piotr Rosochowicz.
Ilość lodów, która spływa do Oceanu Atlantyckiego z lodowców grenlandzkich w ciągu 5 ostatnich lat podwoiła się, co pozwala przypuszczać, jak donoszą uczeni amerykańscy, że znacznie szybciej niż przewidywano podniesie się poziom wody w oceanach na naszej planecie. Wspomniani uczeni, pracujący w Kansas na Uniwersytecie Stanowym pod kierownictwem Erika Rignota, twierdzą, że zjawisko to związane jest z dwoma przebadanymi przez nich czynnikami, a mianowicie po pierwsze stopnieniem lodów, a po drugie, co jest nie mniej ważne, z ruchami wspomnianych lodowców, ruchami wynikającymi z ogólnego ocieplania się klimatu na naszym globie. Naukowcy ci, których wyniki badań ukazały się w piśmie naukowym Science, twierdzą, że jeśli stopniałyby wszystkie lody tworzące obecnie Grenlandię, co jest oczywiście przynajmniej na razie jedynie teorią, to wody oceanów na całym świecie podniosłyby się o co najmniej 7 metrów. Grenlandia pokryta jest lodową, grubą powłoką na powierzchni 1 700 000 km², czyli powierzchni, na której można by umieścić 7 terytoriów całej Francji. Pozbawiona takich kopalnych źródeł energii jak ropa naftowa, węgiel czy gaz, Austria stawia na energie odnawialne. Największe sukcesy i największe powodzenie ma instalowanie tam baterii słonecznych. Firma Green One Tech Solar Industry, dzisiaj największy na świecie producent płaskich baterii słonecznych, 15 lat temu zaczynał je wyrabiać w zwykłym garażu w Klagenfurcie. Luke Andreoletti, szef działu sprzedaży firmy, informuje, że w roku ubiegłym sprzedano 430 tysięcy metrów kwadratowych baterii słonecznych, a rok bieżący powinien zamknąć się produkcją co najmniej 800 tysięcy metrów kwadratowych tych baterii. W roku przyszłym firma zamierza wyprodukować i sprzedać 1,5 miliona metrów kwadratowych baterii słonecznych i jest po prostu zalana zamówieniami, a tegoroczne upały i duże nasłonecznienia bardzo ten proces przyspieszyły. Firma pracuje na okrągło przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Na eksport przeznaczonych jest 80% produkcji, a jej obrót w roku ubiegłym osiągnął sumę 65 milionów euro. W Austrii jest już prawie 2 miliony metrów kwadratowych baterii słonecznych dostarczających głównie ciepłej wody i ogrzewania w miesiącach zimowych. W Niemczech jest baterii więcej, prawie 6 milionów metrów kwadratowych, ale ludność tego kraju jest też aż 10-krotnie wyższa. Największym producentem baterii słonecznych w Europie są właśnie Niemcy, potem idzie Austria, która wyprzedza kraje znajdujące się na następnych miejscach, czyli Grecję i Francję. Energia uzyskiwana drogą wykorzystania promieniowania słonecznego jest w Austrii tak samo wysoka jak energia uzyskiwana przez wszystkie elektrownie wodne wzdłuż Dunaju razem wzięte, czyli 2100 MW. Jak wyjaśniają fachowcy, wcale tu nie chodzi o temperaturę zewnętrzną, lecz jedynie o nasłonecznienie. Na dworze może być zimno, byleby świeciło słońce. Mamy nawet baterie słoneczne na Grenlandii, chwali się wspomniany przed chwilą Luc Androletti. Dyrektor konkurencyjnej firmy austriackiej, też produkującej baterie słoneczne, Teufel und Schwarz, twierdzi, że 1/4 sprzedawanych w Europie baterii produkowana jest właśnie w Austrii. W kraju tym, poza tym 15% willi wyposażonych jest właśnie w ogrzewanie słoneczne. Jak twierdzą producenci, obecnie inwestycja w baterie słoneczne w domku zamieszkałym przez 4 osoby wynosi około 6 tysięcy euro potrzebnych do zainstalowania 8 m2 baterii słonecznych. Obecnie baterie te wykonywane są z miedzi, a ceny tego surowca na rynkach światowych gwałtownie rosną. Pracujemy nad zastąpieniem tego materiału innym, tak aby instalacje baterii słonecznych w domach stały się jeszcze bardziej rentowne, mówi dyrektor jeszcze innej fabryki je produkujących, ale również w Austrii. Fabryka ta nazywa się Gasokol.
O ekologicznych ciekawostkach opowiadał Piotr Rosochowicz, tu Paryż. Radio France International. Oddajmy się teraz literaturze. Sylwia Gibbs.
Eric Orsena otrzymał w roku 1988 nagrodę Goncourtów za powieść pod tytułem Wystawa kolonialna, a 10 lat później został wybrany do Akademii Francuskiej. W międzyczasie był autorem przemówień prezydenta Mitterranda dotyczących raczej kultury niż wielkiej polityki. Jego najnowsza książka pod tytułem Podróż do krajów bawełny przypomina klasyczne opowiadanie naszych dziecinnych lat. Jak to z lnem było? Z tym, że Orsena nie ogranicza się do wyjaśnień rolniczo-technicznych. Świadczy o tym zresztą podtytuł Mały traktat o globalizacji. Orsena oprowadza nas po krajach, w których bawełna rośnie i po tych, w których jest przerabiana na materiały. Mali, Brazylia, Egipt, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja. W erze komputerów przewodnik rehabilituje sztukę powolności, jakby powiedział Milan Kundera. Orsena zatrzymuje się tam, gdzie mu się podoba i uczy nas poetyckiego spojrzenia na najbanalniejsze sprawy i przedmioty. Przypomina nam także nazwy wszystkich materiałów wytwarzanych z bawełny, od batystu do perkalu, o zasadniczym znaczeniu języka. W końcu słowa tekst i tekstylia mają wspólną etymologię. Poprzednia książka Eryka Orseny, Rycerze trybu łączącego, była hymnem na cześć trybu subjonctif, wyrażającego w języku francuskim życzenie, rozkaz, usilną prośbę, przyzwolenie. Dzięki tym niuansom francuszczyzna była niegdyś językiem dyplomacji. Wyparta przez pragmatyczną i znacznie prostszą angielszczyznę pozostała niezrównanym materiałem dla pisarzy. Trudno o tym zapomnieć, czytając prozę Eryka Orseny. Bendjelloul jest Marokańczykiem, który w roku 1971 przyjechał do Francji i już tu pozostał. Należy do czołówki pisarzy frankofońskich. W roku 1987 otrzymał nagrodę Goncourtów za powieść pod tytułem La Nuit Sacrée, Święta Noc. Jego najnowsza książka nosi tytuł Partir. Wyjazd. Każdy z 40 rozdziałów został nazwany imieniem postaci powieści, za wyjątkiem jednego, kraj. Nie Maroko i nie Francja, lecz szara strefa pomiędzy nimi. Jednym z bohaterów wyjazdu jest przemycający ludzi Al-Afia, czarny charakter. Innym Azel, gotów na wszystko, żeby wyjechać z Tangeru. Bendjelloun poddaje bolesnej analizie marzenie o ziemi obiecanej. W kluczowej scenie bywalcy kawiarni Hafa w Tangerze wpatrują się godzinami w neony Taryfy po hiszpańskiej stronie Gibraltaru. Wkładają w tę obserwację całą energię, do jakiej są zdolni. Czy można ich nazwać próżniakami? Brzmi tragiczne pytanie Bendjelloouna. Jego zdaniem nie ma miejsca dla tej energii w dzisiejszym Maroku.
La maison sous les arbres est en pierre de lune posée une à une comme des brindilles sur un nid d'oiseaux.
Prorok w poemacie Halila Gibrana nauczał wprawdzie, że dom ma być masztem, nie kotwicą, ale wielu libańskich pisarzy opowiada o losach ludzi starających się zakorzenić w niespokojnej ziemi Libanu. Taką historię opowiedział po francusku w swojej pierwszej powieści Sharif Majdalani, dziekan Wydziału Romanistyki na Uniwersytecie w Bejrucie. Histoire de la Grande Maison, historia Wielkiego Domu, to także historia Joachima Nassara, libańskiego chrześcijanina, który osiedlił się w końcu XIX wieku na wzgórzach Libanu i zrobił majątek na pomarańczach, a potem mandarynkach, które podobno po raz pierwszy wyhodował. Narratorem jest jego dwudziestowieczny potomek, też szukający korzeni, który na podstawie listów, dokumentów i świadectw odtwarza dzieje rodziny wpisane w historię Libanu. Joachim pomagał ubogim, ale także dezerterom z armii tureckiej i w końcu za nielojalność wobec sułtana i sympatie profrancuskie zostaje zesłany prawie na Syberię, to znaczy do wschodniej prowincji Imperium Anatolii. W 1918, po upadku sułtana, który przegrał pierwszą wojnę światową, Joachim i jego rodzina wróci do libańskiej wsi Ain Hir i odbuduje wielki dom wśród pomarańczowych sadów. Posłuchajmy pięknego wiersza Artura Remboda o zabitym żołnierzu. Le Dormeur du Val śpiewa Yves Montand.
C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il était tendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les ses parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille.
Magazyn literacki Sylwii Gibbs. Tu Paryż, Radio France International, czas na letnie powtórki. Notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las. Takie były kiedyś słowa, jak to się w owym czasie powiadało, szlagierowego utworu, czyli przeboju o lecie. W tym roku, jeśli chodzi o przebój, to ma na to szansę piosenka w rytmie Zuka o Zidanie, którą niczym Majakowski swoje wiersze na serwecie napisała w pewnej kafejce w geście ku pokrzepieniu serc swoich i najbliższych przyjaciół, para braci Lipszyców, właścicieli maleńkiej firmy produkującej nagrania w krótkich seriach La Plage. Plaża rzeczywiście jest, jak zresztą każdego lata, kluczem do wakacyjnego sukcesu, także ta nad Sekwaną. Organizowana z upiorną konsekwencją przez mera Paryża, piasek, pomalowane na niebiesko, białe pasy, kabiny do przebierania się, palmy, drobniusieńka mgiełka wody rozplanej przez mikropryszniczce, a nad głową przekleństwa kierowców, że znów korki, chociaż teraz latem ich być nie powinno, smród spalin zmieszanych z rozgrzanym do ponad 40 stopni wibrujący w upale i zanieczyszczeniach powietrzem. No i rzecz jasna, piękny jak zawsze Paryż. Plaża to raczej ambicja każdego zachcianka. W regionie paryskim Ile-de-France jest ich ni mniej, ni więcej jak 17. Wszel siatkówka plażowa. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle atrakcyjna, chociaż zatopiona po kostki w piasku dyscyplina sportu. Szczególnie atrakcyjna w wykonaniu prześlicznie zgrabnych Brazylijek w stringach. Siatkówka plażowa, co nie dziwota, jest obecna na każdej ze wspomnianych plaż. W Ozoir-le-Ferrier, gdzie mają niezłą drużynę piłki ręcznej, proponuje się także badmintona. Jeśli ktoś gra w kometkę, to proszę uprzejmie spróbować jej sportowej odmiany badmintona. To jest rzeczywiście pasjonująca i pełna dynamiki gra. W Jean-Vry, nigdy tam nie byłem osobiście, ale już mi się podoba, proponują nie uganianie się za piłką po piachu, ale basen i bar, napoje, koktajle, lody, no w ogóle takie Jean-Vry, to palce lizać. W Marcoussis, w tym samym departamencie, jak widać w tamtejszej radzie departamentalnej, paru gości siedziało od stycznia, a kto wie, czy nie od ubiegłego lata i głowiło się nad tym, co zrobić, żeby było fajnie. A zatem w Marcoussis mamy warsztaty teatralne, lekcje tańca, hip-hop, wspinaczkę po drzewach, wreszcie pływanie kajakiem i indiańskim czółnem, czyli kanoe. Kto tego nigdy w życiu nie próbował, ten nie wie, jak chybotliwa jest to łódeczka. To, co czytamy u Coopera, czy co oglądamy na filmach, na których pokazują czerwonoskórego wodza o kamiennej twarzy, gdy gładko zamiata wiosłem, klęcząc w kanoe, to kolejny mit. Fajnie, że w Marcoussis można się o tym przekonać na własnej mokrej skórze. W Champigny pomyślano także o ścianie do spinaczki. W Neuilly-sur-Marne przewidziano zabawę w gangetkach, o których już wielokrotnie w notatnikach paryskich mówiliśmy. W gangetkach, czyli w tansbudach nad brzegiem Marny. Tutaj czeka na chętny kurs zen, tam tai chi chuan, gdzie indziej pizza i różne rozrywki przygotowane przez osoby we Francji określane mianem animatorów, a o których w siermiężnym PRL-u mówiono, że to kaowcy, panowie od kultury i atrakcji, powiało wakacjami. A co w samym Paryżu? Wiadomo, że turyści nudzić się nie będą. Są tacy, co to z wywieszonymi z wysiłku językami gonią od jednego muzeum do drugiego, żeby je zaliczyć. Są tacy, co to mają wysublimowany, że paluszki lizać już wcześniej przygotowany program i teraz realizują go z precyzją komputera. Dzisiaj Muzeum d'Orsay, jutro wieża Eiffla, Muzeum Rodena, pół Traversal, jeszcze tylko Grand Palais, Louvre, a potem do domu wreszcie. 3 dni leżenia na kanapie, popijania zimnego piwka, pełny odpoczynek po wyczerpującym urlopie. Jest pora grupka turystów, dla których wystarczy się powałęsać pozornie bez celu po stolicy Francji, by mieć to, o co chodzi. Bliznąć trochę tej atmosfery Paryża. I wszyscy wracają do domu w syci wyrażeń. Ale co mają zatem zrobić paryżanie, dla których dom znajduje się na paryskim bruku i którzy w żaden sposób z tego pięknego miasta wyrwać się nie mogą, choćby do Giverny, gdzie mieszkał i swoje przepiękne lilie wodne nenufary malował Monet. W co się zatem bawić w Paryżu, gdy jest się paryżaninem lub paryżanką? Otóż jest w czym wybierać: święta, festyny, przedstawienia, koncerty, pływalnie i spacery. Niekoniecznie niekoniecznie po plaż nad Sykwaną. Na rzece zainstalowano nowy pływający basen. Na nadbrzeżu Świętego Bernarda atmosfera jak z Buenos Aires i z Cortazara. Tam szaleją tango i salsa. Można się nauczyć tańczyć, można i potańczyć bez żadnej instrukcji. W XVIII tradycji Goudor, Złotej Łzy, ta nazwa nawiązuje do cenionego w średniowieczu białego wina, tutaj uprawianego, festiwal afrykański organizowany pod jak na tę dzielnicę przystało, pod jakże tutaj etnicznie poprawnym hasłem wszyscy jesteśmy Afrykanami. Przypomnijmy sobie, że wszyscy pochodzimy z czarnego lądu, nawet Le Pen. W 13 dzielnicy króluje kino pod gołym niebem, wśród starych magazynów Bercy, przy uliczkach wybrukowanych kocimi łbami. Koniecznie trzeba napić się przedniego wina, którym tutaj przez tyle lat handlowano, i posłuchać muzyki latynoskiej albo jazzu. Przy Faubourg Saint-Martin, jednej z najstarszych ulic centrum Paryża, można zajrzeć do niezwykle modnej i zadziwiająco nie drugiej kafejki A. No właśnie A. Orzut kamieniem od legendarnego kanału Świętego Marcina. Jest zatem co robić, dokąd pójść. Nie tylko w ciągu dnia, dlatego posłuchajmy utworu z płyty Paris by Night.
Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Dzisiaj posłuchamy piosenki o Marsylii, Marseille mes amours, Marsylia moje miłości, a śpiewać będzie Mireille Ponsard.
Un grand besoin de vivre vous pénètre, et brusquement on dit il faut partir. On prend le train, l'auto, la trottinette, et l'on s'en va dans le printemps vermeil. Car dans la vie comme dans notre opérette, nous cherchons tous le pays du soleil. Marseille, mes amours, mon vieux port, mon fado, ma canebière. Mon beau pays, vers toi, vite j'accours, les yeux pleins de lumière. Vous y viendrez un jour, vous verrez notre ciel qui émerveille. Vous aimerez Marseille toujours, Marseille mes amours. On a compté sur toi tant de sottises, qu'à les entendre j'en rougissais parfois. Mauvais garçon, escroc, autre bêtise, on court Saint-Louis, les gangsters et les rois. Ça n'est pas vrai, les enfants de Marseille ont tous du cœur s'ils parlent un peu beaucoup. Et de tous ceux qui font rougir leurs vieilles, lisez le nom, il n'est pas de chez nous. Marseille, mes amours. Mon fado, ma canebière, mon beau pays verdois, vite j'accours, toute heureuse et si fière d'y avoir vu le jour. Nous chantons notre orgueil, notre chance, aux quatre coins de France toujours, Marseille mes amours. Marseille, mes amours.
Po tym muzycznym wspomnieniu retro kontynuujemy nasze letnie wspomnienia. Postscriptum, Stefan Rieger.
Postscriptum, Stefan Rieger.
Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Najwyższy może czas, abyśmy kopnęli też w piedestał, na którym Zachód ustawił człowieka. Nasz antropocentryzm, dziedzictwo cywilizacji europejskiej, nie jest bowiem wcale powszechną normą. Inne cywilizacje w Afryce, Amazonii, Nowej Gwinei, na Syberii nie czynią z człowieka pana stworzenia i nie znają dualizmu natura-kultura. Otóż nasz stosunek do przyrody, do pozostałych istot żywych, rzutuje na kształt społeczeństwa, w jakim żyjemy, mówi w wywiadzie dla Teheramy znakomity antropolog Philippe Descola. Uczeń Claude'a Lévi-Straussa, Descola żył przez pewien czas wśród Indian Jivaro Ashuar, opisując to w pięknej książce Dzidy o zmierzchu. Jego najnowsze dzieło, Ponad naturą i kulturą, uznano już za pracę o kapitalnym znaczeniu. Descola przeciwstawia w nim naturalizm dominujący w erze nowożytnej na Zachodzie trzem innym trybom identyfikacji z przyrodą, w szczególności animizmowi. Naturalizm opiera się na przeświadczeniu, że tylko istoty ludzkie mają życie wewnętrzne, natomiast pod względem cielesnym, organicznym, nic je zasadniczo nie odróżnia od kamyka, kwiatka czy żaby. Animizm przeciwnie wychodzi z założenia, że każda żywa istota ma życie wewnętrzne, kulturalne i społeczne, a różnice istnieją wyłącznie na płaszczyźnie fizycznej albo biologicznej. Philippe Descola wielce był zaskoczony odkryciem, że Indianie Jivaro nie traktują takich zajęć jak ogrodnictwo czy polowanie jako czynności produkcyjnych, lecz wyrażają to w kategoriach towarzysko-socjalnych. Maniok, tukany, a nawet cienie to dla nich osoby, a ze zwierzyną, na którą polują, utrzymują relacje quasi pokrewieństwa, jakby mieli do czynienia z zięciem lub teściową, skąd wynikają wzajemne zobowiązania i szacunek. W innym jeszcze trybie identyfikacji, totemizmie rozpowszechnionym w Australii, na Alasce i Syberii, istoty ludzkie i nieludzkie sklasyfikowane są łącznie wedle fizycznych i moralnych właściwości, takich jak kolor skóry, morfologia, na przykład gruby i kanciasty, albo szczególne predyspozycje, na przykład szybki i powolny. Zgodnie z tym schematem, człowiek może, dajmy na to, powiedzieć o sobie, że jest taki sam jak kangur, gdyż jest, powiedzmy, równie szybki. Czwarty wreszcie tryb to analogizm, widzący świat jako nieskończoną mozaikę partykularyzmów i odrębności, na wzór owej chińskiej wizji 10 000 esencji składników wszechświata. Otóż był to model w świecie najbardziej rozpowszechniony, zwłaszcza w Azji, Afryce Zachodniej oraz w Andach, zanim narzucił swą wizję naturalizm, pogląd w sumie egzotyczny i wielce marginalny, gdyż początkowo nie sięgał dalej jak ów cypel na zachodzie Europy. Rozwód z naturą braliśmy etapami, powiada Philippe Descola. Pierwszego klina wbili Grecy, traktując naturę jako physis, czyli przedmiot badań nie podlegający odtąd boskim kaprysom, lecz prawom, które wystarczy rozpoznać, aby uczynić przyrodę przewidywalną. Drugą rozprawę rozwodową przeprowadził chrystianizm, wnosząc pojęcie transcendencji, która sankcjonuje podwójną zewnętrzność zarówno stwórcy, jak i człowieka, jako że Bóg przyznał temu ostatniemu w całym dziele stworzenia status specjalny. Wreszcie gwoździem do trumny była XVII-wieczna rewolucja naukowa, która wzięła świat pod lupę i mikroskop, a także pod pędzel pejzażysty. Przyroda stała się odtąd autonomiczna jako przedmiot obserwacji, a w rezultacie stała się przedmiotem zawłaszczenia i dzikiej eksploatacji. Nie trzeba być technofobem, a profesor Descola zapewnia, że bynajmniej nim nie jest, aby stwierdzić, że doprowadziło to do poważnego zwichnięcia równowagi. Zwykło się mówić, że sposób, w jaki traktuje się ludzi, że nasze instytucje odzwierciedlają naszą wizję natury. I gdy porównuje się na przykład Francję i Anglię, jest to zaiste uderzające. Ale Descola sądzi, że działa to również w drugą stronę. To, jak traktujemy naturę, jest też wskaźnikiem tego, jak odnosimy się do bliźnich, a drapieżcza eksploatacja zasobów naturalnych idzie w parze z nieludzkim traktowaniem ludzi. To nie przypadkiem druga ekspansja kolonialna przypadła akurat na okres rewolucji przemysłowej. Zepchnięte do rangi zasobów naturalnych, ludy skolonizowane traktowano jak kopalniany węgiel. Czy należy zatem odrzucić naturalizm o zachodnim rodowodzie, jak zachęcają do tego niektóre nurty New Age? Nie popadajmy w anielskość, odpowiada Philippe Descola. Każda cywilizacja ma swój rytm i swoje reguły mądrości, których nie da się od tak przetransponować. Niemniej naturalizm zdaje się dziś wykruszać. W miarę jak postępuje globalizacja, rozprzestrzenić się może stopniowo model analogizmu. Cała trudność polega na tym, jak utrzymać razem tak olbrzymią liczbę ludzkich i nieludzkich istnień w demokratycznym kadrze, który wzrastał razem z modelem naturalistycznym, skoro współistnieją tak różne rytmy rozwoju. By zilustrować rzecz konkretnym przykładem, jak przekonać miliony wzbogacających się Chińczyków, które marzą dziś o samochodzie, że chyba nie jest to najlepszy pomysł. Nie wiem jak, ale pójdę zapytać mojego kota.
To była letnia powtórka Postscriptum Stefana Rygera. Tu Paryż, RFI. Ja jeszcze powtórzę najważniejsze wydarzenia dnia. Izrael nasilił bombardowania Libanu. Najkrwawszy atak rakietowy dotknął libańskie zabudowania celne na granicy z Syrią. Rząd Portugalii wysłał w piątek do Libanu pierwszy samolot z 10-tonowym ładunkiem lekarstw, wyposażenia sanitarnego i żywności. Kolejny ładunek za kilka dni. 955 zabitych, blisko 3300 zabitych to ostatni oficjalny bilans zabitych i rannych w Libanie. Parlament Ukrainy zatwierdził właśnie Wiktora Janukowycza na stanowisku premiera. Na Słowacji rządzić będzie koalicja lewicy i skrajnej prawicy. Tu Paryż, RFI, Agnieszka Kumor, Min Nguyen i Moca. Żegnamy Państwa serdecznie wieczorem. Wiadomości dziennika wieczornego przedstawi Grzegorz Dobiecki.